Jesteśmy u stóp góry Tabor. Turyści chętnie korzystają dzisiaj z taksówek, ale jak wiemy, Jezus schodził piechotą. Przemienienie Jezusa dokonało się zaledwie wobec trzech świadków. Jezus po przemienieniu powraca do tłumów. Otoczony jest przez rzesze ludzi, którzy przychodzą, aby Go słuchać, aby doznać uzdrowienia ze swoich chorób. Ewangelista Mateusz rozpoczyna opowiadanie o cudzie dokonanym przez Jezusa bezpośrednio po opowiadaniu o scenie przemienienia. Wyróżnia się cztery rodzaje cudów: uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy i cuda nad naturą. Tym razem przedmiotem rozważań ewangelisty jest uzdrowienie człowieka z epilepsji. Gorąco witam wszystkich Państwa w nasz czwartkowy wieczór. Jak co tydzień, wieczór z Biblią w ręku. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Pochylmy się nad opowiadaniem o uzdrowieniu epileptyka zapisanym w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Gdy przyszli do domu, podszedł do Jezusa pewien człowiek i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: z powodu małej waszej wiary. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Proszę Państwa, w starożytnym Izraelu epileptyków uważano za ludzi będących pod panowaniem szatana, złego ducha. Nie rozróżniano więc pomiędzy uzdrowieniami a egzorcyzmami. W tym wypadku ewangelista opowiada o epilepsji jako o pętaniu, jak o bezpośrednim wpływie złego ducha na ciało człowieka. Do Jezusa przybliża się człowiek, który pada przed Nim na kolana. Ten gest jest wyrazem niczego innego jak usilnej prośby skierowanej do Jezusa, wręcz natarczywej prośby. Prośba ta zawarta została w słowach: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi. Motywem cudu, którego za chwilę ma dokonać Jezus, jest litość. Jest współczucie. Ojciec nieszczęśnika prosi bowiem: Panie, zmiłuj się, zlituj się nad moim synem. Jak wiadomo, ataki epilepsji przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach. Nic więc dziwnego, że nieszczęsny chłopiec wpadał bądź w ogień, bądź w wodę, a żaden z lekarzy nie podejmował się leczenia epilepsji. No, wynikało to z przekonania, że epileptyk poddany jest po prostu Bożej karze. Dlatego jest pod panowaniem złych mocy. Istnieje bardzo silny związek w przekonaniach Izraelitów pomiędzy grzechem i chorobą. Choroba była widziana jako kara za grzechy. Ojciec chorego chłopca stwierdza, że przyprowadził go wcześniej do uczniów Jezusa. Ci jednak nie mogli go uzdrowić. Przypuszczać należy, że ojciec tego chłopca czuł się niegodny, aby sam przyjść i rozmawiać z Jezusem, i dlatego postanowił najpierw udać się do jego uczniów. Jednak, jak wiemy, ich interwencja nie przyniosła oczekiwanego skutku. Chory nie doznał uzdrowienia. Według wcześniejszej relacji ewangelisty uczniowie zostali przez Jezusa wysłani na misję. Zostali wysłani, aby nauczać i aby uzdrawiać. W 10 rozdziale Ewangelii Mateusza spotykamy tak zwaną mowę misyjną. Jezus wysyła apostołów na misję. Wysyła ich po dwóch. Mateusz rozpoczyna ten 10 rozdział, mowę misyjną, takimi słowami: wtedy Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Uczniowie więc byli obdarzeni taką władzą czynienia cudów, władzą uzdrawiania. Okazuje się jednak, że nie potrafili właściwie z niej skorzystać. Dlaczego? Być może właśnie dlatego, że ich wiara była zbyt mała. Dokładnie tak, jak mówi o tym Jezus.
I don't mind.
Daje się, proszę Państwa, zauważyć tutaj pewien zarysowujący się kontrast. Kontrast pomiędzy sceną przemienienia, a obecną niemocą uczniów w wyrzuceniu złego ducha, który jest odpowiedzialny za epilepsję. Otóż na szczycie góry przemienienia trzech spośród uczniów Jezusa doświadczyło ożywiającego spotkania z mocą, z Bożą chwałą. Teraz jednak ewangelista opisuje brak wiary u podnóża tej samej góry przemienienia. Jest to sytuacja zupełnie analogiczna do tej, jakiej doświadczył Mojżesz na 13 wieków przed Chrystusem. Otóż przypomnijmy sobie taką scenę, którą opisuje autor Księgi Wyjścia. Opisuje objawienie się Boga na górze Synaj. Tam Bóg objawił się Mojżeszowi. Tam Bóg dał mu dekalog, 10 przykazań, aby przekazał je narodowi wybranemu. Gdy jednak Mojżesz zszedł z góry, okazało się, że naród wybrany porzucił już swego Boga, że uczynił sobie bożka, zwykłego bożka z cielca, z metalu. Jak niegdyś Mojżesz, tak teraz Jezus wyrzuca apostołom brak wiary, potępia ich niewierność. Jak niegdyś Mojżesz wyrzucał Izraelitom niewierność, tak samo Jezus teraz to samo napomnienie kieruje do swoich uczniów. Mojżesz wołał, te słowa zapisane są w Księdze Powtórzonego Prawa, wołał: odwrócę od nich swoje oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, w których nie ma wierności. Jezus natomiast z bardzo podobnym napomnieniem zwraca się do swoich uczniów. Mówi: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami i jak długo mam was cierpieć? Niektórzy bibliści, uczeni, teologowie twierdzą, że ten wyrzut Jezusa skierowany jest nie przeciwko apostołom, ale przeciwko nieszczęsnemu ojcu, który przyprowadza do Jezusa chorego syna. Taka interpretacja, proszę Państwa, jednak nie jest w pełni uzasadniona. Wydaje się, że ona nie ma oparcia w tekście Ewangelii. Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie brak wiary, czy to ze strony uczniów Jezusa, czy też wcześniej ze strony Izraelitów, jest dla Jezusa wielkim bólem. Pomimo takiej surowej odpowiedzi, jego reakcja przepełniona jest miłosierdziem. Każe zawołać chłopca i nakazuje złemu duchowi odejść. Na rozkaz Jezusa ten zły duch opuszcza młodego człowieka i, jak skrzętnie zauważa ewangelista Mateusz, od tej pory chłopiec odzyskał zdrowie. W tych bardzo prostych przecież słowach ukazana jest niezwykła moc Jezusowego słowa. Wystarczy jeden jego rozkaz, jedno jego polecenie, jedno słowo, a złe duchy są mu posłuszne. Uczniowie są bardzo zdziwieni mocą słowa Jezusa. Zdziwieni mocą jego słowa odciągają go na bok i zadają mu pytanie, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Jezus znowu w odpowiedzi powraca do kwestii małej wiary. To właśnie brak wiary jest powodem niemożności wyrzucenia złego ducha. Brak wiary. Ukazując moc wiary, Jezus odwołuje się do bardzo prostego porównania, bardzo zresztą znanego już przysłowiowego, mianowicie do obrazu ziarna gorczycy. Choć jest ono bardzo małe, to właśnie w jego obrazie Jezus ukazuje wiarę, która jest zdolna przenosić góry. Gorczyca była rośliną bardzo pospolitą. Jej nasiona używane były na przykład do wyrobu oleju, służyły także jako przyprawy. Również w innym miejscu swojego dzieła ewangelista Mateusz sięga po ten sam obraz. Stwierdza wówczas, że choć ziarno gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion, to gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn. Taka króciutka przypowieść zapisana jest w 13 rozdziale i 31 wierszu Ewangelii Mateuszowej. Sens zarówno tej przypowieści jednozdaniowej, ziarno gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn. Sens tej przypowieści, jak i obecnego obrazu, jest bardzo jasny. Choć właśnie to nasionko jest małe w zestawieniu z górą, to jednak wiara tak mała jak ziarno gorczycy jest w stanie przenosić góry. Podobnie rzecz ma się z Królestwem Bożym. Początki tego królestwa są ledwie widoczne, są małe, ale rozrasta się ono, rozrasta w sposób tajemniczy i imponujący. Ziarno gorczycy wydaje się bardzo małe w zestawieniu z tym, czego potrafi dokonać, gdy się rozrasta.
Małym mieście tak niepozornie mija życie i wszystkie dni są takie proste, jak prosta bywa pieśń lub miłość. A czy ty wiesz, co znaczy miłość? To znaczy słowa twoje proste rozpamiętywać w małym mieście i w nich zamykać własne życie. Moje pozorne małe życie tli się bezsilnie w małym mieście. Jeszcze pulsuje tylko miłość, choć już umiera proste serce. Widzisz, to nie jest takie proste. I ja, i dziwna moja miłość, choć coraz prościej gaśnie życie w prowincjonalnym małym mieście. Takie proste. I ja, i dziwna moja miłość, choć coraz prościej gaśnie życie w prowincjonalnym małym, w prowincjonalnym małym, w prowincjonalnym małym mieście.
I wreszcie, proszę Państwa, w zakończeniu opowiadania Jezus wskazuje dwie metody walki ze złym duchem. Stwierdza mianowicie, ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Właśnie, modlitwa i post mogą okazać się niekiedy skuteczną bronią w walce z grzechem, ze złem, szatanem, złym duchem. Modlitwa i post to skuteczne metody poskramiania swojego ciała i wypowiadania walki grzechowi. To jakby narzędzia dane nam przez Boga w nasze ręce, abyśmy zwyciężali zło w naszym życiu. Tak więc Perykope kończy wskazanie tych dwóch metod walki ze złym duchem, a te dwie metody kontrastują z początkową niemocą uczniów wyrzucenia owego złego ducha. Wielu biblistów twierdzi, proszę Państwa, że ostatnie stwierdzenie Jezusa zapisane w tym opowiadaniu, ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem, to stwierdzenie nie w pełni pochodzi od Jezusa. Tak. Dlaczego? Skąd mamy taką niemal pewność albo przypuszczenie graniczące z pewnością? Otóż stąd, że w najstarszych manuskryptach biblijnych brak jest wzmianki o poście. W bardzo wielu starych tekstach Biblii to jezusowe zdanie kończy się tylko na wzmiance o modlitwie. Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą. I przypuszczać należy, że ta wzmianka o poście została dopisana do jezusowego stwierdzenia przez pierwszych chrześcijan. Nie wyszła ona bezpośrednio od Jezusa. Dlaczego taka hipoteza? Dlaczego tak możemy sądzić? Otóż podczas ustnego przepowiadania Ewangelii, wtedy, gdy Jezus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zanim jeszcze Ewangelie zostały zapisane, przez kilkadziesiąt lat były głoszone ustnie. Podczas tego ustnego przepowiadania Ewangelii dochodziło do przystosowania nauczania Jezusa do potrzeb pierwszych gmin chrześcijańskich. Zawiązywanie wspólnoty wierzących, kształtowanie jej struktury, ustalanie zasad, którymi taka wspólnota winna się kierować, to wszystko nastręczało niekiedy niemałych problemów. Otóż naoczni świadkowie życia Jezusa, ci, którzy głosili dobrą nowinę, którzy pamiętali swoje spotkanie z Jezusem, podczas właśnie głoszenia tej dobrej nowiny przywoływali Jego nauczanie, interpretowali je, przystosowując do potrzeb rodzącego się Kościoła. Wydaje się więc, że początkowo Jezus powiedział tylko tyle: ten rodzaj złych duchów można wyrzucić modlitwą. Nie było wzmianki o poście. I sam Jezus, proszę Państwa, gdy wertujemy karty Ewangelii, ciekawe spostrzeżenie, sam Jezus również nie pościł bezpośrednio przed dokonywaniem egzorcyzmów. Takiej tradycji nie przekazuje nam żadna z Ewangelii. Należy więc przypuścić, że słowa i postem są dodatkiem pochodzącym od pierwszych chrześcijan. Ludzie wierzący zauważyli po prostu taką prawidłowość, że post przed modlitwą o uwolnienie spod wpływu złego ducha, czy post przed dokonaniem egzorcyzmu zwiększa skuteczność takiej modlitwy, przynosi lepsze owoce. I dlatego przyjęli to jako stałą praktykę. Nie tylko się modlili, ale również pościli przed egzorcyzmami. I w tej ingerencji, proszę Państwa, pierwszych chrześcijan w tekst czy w słowa wypowiedziane przez Jezusa nie należy dopatrywać się żadnego przekłamania. Właśnie, myślę, że teraz w wielu naszych sercach może rodzić się takie pytanie, jak to jest? Jezus powiedział, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą, a pierwsi chrześcijanie dopisali sobie słowa i postem. To wydaje się być jawnym przekłamaniem, przekręcaniem słów Jezusa. Otóż nie. Dlaczego nie? Dlatego, proszę Państwa, i tutaj ja sam jestem pełen podziwu dla niezwykłej wiary tych pierwszych chrześcijan. Chrześcijanie wierzyli, że ten sam Jezus, który mówił podczas swojej ziemskiej misji, który mówił, ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą, ten sam Jezus tak samo żyje i tak samo przemawia do nich, jako zmartwychwstały Pan. Choć już odszedł do nieba, to przemawia ten sam Jezus poprzez natchnienia, poprzez proroctwa, poprzez Ducha Świętego. Tak więc ta myśl o poście pochodzi bezpośrednio od samego Jezusa. Ktoś z pierwszych chrześcijan wpadł na pomysł, przed modlitwą o uwolnienie spod wpływu złego ducha będziemy pościć. I uznano, że ta myśl pochodzi od samego Jezusa. To tak jakby sam Jezus przez tego chrześcijanina tę myśl poddał. Dlatego mogli ze spokojnym sercem włożyć tę myśl w słowa Jezusa, dopisać ich do tego zdania, które Jezus rozpoczął wypowiadać jako historycznie żyjący Jezus, a dokończył już jako zmartwychwstały Pan Chrystus. W taki właśnie sposób zrodził się logion, który kończy perykopę. Ten logion brzmi, jak widzimy dzisiaj, ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Pocieszający jest fakt, że ten sam Jezus, który mówił do apostołów, najpierw jako postać historyczna, a później przez Ducha Świętego, dziś, proszę Państwa, mówi także i do nas. Wczytując się w Jego Słowo, kształtujemy przecież swoją wiarę. Dlatego na kolejny etap słuchania Słowa Jezusa i budowania, kształtowania swojej wiary zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę wszystkim Państwu dobrej nocy i spokojnych snów. Ksiądz Mariusz Rosik.